W programie Szlachetne Zdrowie. Witam Państwa, Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa, Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, przewlekłe i postępujące schorzenie układu nerwowego. Tak zwykło się definiować stwardnienie rozsiane, sklerozis multiplex. Światowy Dzień tej choroby obchodziliśmy w poniedziałek, a więc dosłownie tuż. W mojej opinii laika jest tak, że pomimo tego, że choroba dość mocno jest już rozpoznana, to jeszcze stawia przed specjalistami szereg pytań, a ilość pacjentów, którą znamy ze statystyk, jest mimo wszystko mocno niedoszacowana.
Tak, jest to choroba, która pozostaje tajemnicą nadal, mimo bardzo, bardzo intensywnych badań. Owszem, wiemy już bardzo dużo, jak przebiega choroba, jakie są mechanizmy związane z jej postępem i aktywnością, ale nie znamy przyczyny, czyli dlaczego u danej osoby rozpoczyna się proces chorobowy. Mówi się o współistnieniu skłonności genetycznej z wpływem czynników środowiskowych, ale są one bliżej nieznane, czyli ani nie znamy dokładnie genów, które determinują ryzyko choroby. Owszem, mówi się o, są to geny ogólnie związane z regulowaniem naszej odporności, ale ten czynnik zewnętrzny nie jest określony. Może być tak, że jest ich kilka, a nakładając się na pewną predyspozycję, inicjują chorobę. A jest to choroba przewlekła, zapalna, czyli proces zapalenia toczy się w ośrodkowym układzie nerwowym, autoimmunologiczna, czyli własny układ odpornościowy atakuje struktury własne w układzie nerwowym. Nie wiemy dlaczego, coś go prowokuje, dokonując czy w procesie takiej mimikry molekularnej, czyli podobieństwa struktur, wiemy, że pewne sekwencje, pewne białka czy inne składniki budowy białek są powtarzalne w przyrodzie, więc nałożenie się, zetknięcie się z jakimś czynnikiem łatwo może wywołać taką pomyłkę.
Wspomniał pan profesor o białkach, bo to jest istotna rola w całym tym zagadnieniu, o którym rozmawiamy. Panie profesorze, tak bardzo obrazowo, gdyby pan zechciał i w przystępny sposób opowiedzieć, czym jest, co się dzieje w przypadku wystąpienia sklerozis multiplex, stwardnienia rozsianego?
A no właśnie, dochodzi do aktywacji komórek układu immunologicznego. Limfocyty T, ale i B to są specjalne komórki, czyli krwinki białe, powszechnie znane. One są odpowiedzialne za obronę nas przed patogenami, przed wirusami, przed innymi patogenami jak bakterie, pasożyty. W związku z tym z jakiegoś powodu dochodzi do ich uaktywnienia. My mówimy o autoreaktywności i przekraczają barierę krew-mózg, czyli taką barierę, która chroni nas przed inwazją właśnie z zewnątrz. Chodzi o mózg. Mózg jest szczególnie chroniony w naszym ustroju, ale mimo wszystko proces zapalny może sprawić, że ta bariera jest przepuszczalna i komórki tam się dostaną. Jak się już tam dostaną, rozpoczyna się proces zapalny, uwalnianie różnych takich mediatorów, substancji, które mają charakter prozapalny, indukują zapalenie i komórki, które też tam są na miejscu, mikroglej, zostaje zaktywowany i już ten proces zapalny tli się cały czas w układzie nerwowym. I powstaje takie błędne koło. Kolejne fale uszkadzania jeszcze bardziej uwrażliwiają układ immunologiczny na to, żeby niszczyć, żeby pozbyć się tego patogena, tego ciało obce, które paradoksalnie rozpoznawane jest właśnie przez układ immunologiczny w naszym własnym organizmie.
Czy to jest ta neurodegeneracja, o której mówi fachowa literatura?
Następstwem tych procesów zapalnych będzie neurodegeneracja, czyli uszkodzone neurony oraz ich wypustki zaczynają słabnąć, bo nie mają swoich osłonek, a więc stają się podatne na uszkodzenie. Przebywają w takim środowisku nieprzyjaznym, bo cały czas tli się proces zapalny, to bardzo przypomina to, co się dzieje, jak się zranimy i mamy na skórze, prawda, jakąś zmianę, gdzie tam jest zaczerwienienie, przekrwienie, często jakiś wysięg. Coś podobnego dzieje się w mózgu i przez to te komórki zaczynają obumierać, no i mówimy o tym neurozwyrodnieniu.
Panie profesorze, rzut to jest jedno z kluczowych słów, które pojawia się przy okazji stwardnienia rozsianego.
Tak, rzut choroby, czyli właśnie ta aktywacja, ten ostry proces zapalny, no ale to jest najczęstsza forma prezentacji choroby. Rzuty i remisje. Rzut to zaostrzenie, pojawiają się objawy, potem następuje jakby wycofanie się tych objawów, łagodzenie. Ale nie wszyscy prezentują chorobę z tymi rzutami. Jakieś 20% osób ma tak cicho przebiegający proces chorobowy, czyli u nich ten układ immunologiczny nie jest taki aktywny, ale mimo wszystko ten proces zapalny się tam tli.
Panie profesorze, są symptomy, które świadczą o rozwoju choroby. Pan przed kilkoma minutami wspomniał o tym, co może być przyczyną, wspominając na czynniki genetyczne, ale są też naukowcy i specjaliści, którzy tych przyczyn doszukują się na przykład w otyłości w wieku nastoletnim, bądź zbyt niskim poziomem witaminy D.
A no właśnie, czyli to są te czynniki środowiskowe, gdzie wiemy, że witamina D3 jest bardzo ważna i związana z ekspozycją na światło słoneczne. No, okazało się, że dystrybucja choroby na kuli ziemskiej jest związana z intensywnością światła. To znaczy im go jest mniej, tym większe ryzyko choroby. Bardzo rzadko chorują osobnicy żyjący przy równiku na przykład. To się oczywiście zmienia, bo jest ogromna migracja ludności, więc trudno prześledzić obecnie te procesy, ale kiedyś takie obserwacje poważne były czynione. Wiemy, że witamina D też wpływa na układ immunologiczny, więc tu może mieć to duże znaczenie. Ale no nie absolutne. Inny czynnik no to wirusy, bakterie. Otyłość może być czynnikiem ryzyka na przykład wcześniejszej manifestacji choroby, więc może nie jest jakby bezwzględnym czynnikiem wymienianym, ale może się przyczyniać do szybszego przebiegu choroby na przykład. Także no wiemy, że tkanka tłuszczowa też generuje taki przewlekły stan zapalny, więc mogłoby to być tym mechanizmem spustowym.
Panie profesorze, zdiagnozowanie tej choroby wcale nie jest do końca łatwe, bo i objawy nie są do końca oczywiste.
Nie, dlatego że jest to choroba o wielu twarzach. Objawy wynikają z lokalizacji zmian, a one mogą pojawić się tak naprawdę wszędzie w ośrodkowym układzie nerwowym, czyli mózgu i rdzeniu kręgowym.
I czy to znaczy, od razu dopytuję, że od umiejscowienia zmian w mózgu uzależnione są objawy?
Oczywiście, więc tam, gdzie powstaje taka plaka, ognisko zapalne, tam dojdzie do uszkodzenia, więc ubytku jakiejś funkcji. Jak jest to szlak ruchowy, no to będzie niedowład. Jak czuciowy, no to zaburzenia czucia głębokiego, powierzchownego. Jeżeli droga wzrokowa, no to zaburzenia widzenia i tak dalej, i tak dalej. Bardzo często objawy to zaburzenia równowagi, podwójne widzenie, czyli jeżeli nagle u kogoś występuje zes, gałki oczne zmieniają położenie, no to to jest bardzo niepokojący sygnał, powinien być natychmiast zweryfikowany klinicznie.
I powiedział pan profesor o tych najważniejszych, najistotniejszych chyba objawach, które towarzyszą stwardnieniu rozsianemu, bo jeżeli spojrzymy na opracowania, to jednym z pierwszych objawów jest również wymieniany ból gałek ocznych, który związany jest z zapaleniem nerwu wzrokowego.
A no właśnie, czyli charakterystyczny zespół w wystąpienie zaburzeń widzenia, szczególnie w centralnym polu, ból przy ruchach gałkołocznych, no i to może trwać czasami wiele tygodni. W tej chorobie dość często cofają się te objawy, czyli można odzyskać wzrok. Wspomagamy to leczeniem przeciwzapalnym i następuje taki naturalny powrót, ale nie oznacza, że choroba mija. Nie można zignorować takich objawów, bo mogą łatwo nawrócić.
Kluczowa jest tu ścieżka, którą przejdzie pacjent od lekarza pierwszego kontaktu, lekarza POZ, do lekarza specjalisty neurologa. I tutaj najistotniejszy jest właściwy wywiad neurologiczny. Na czym on polega?
No więc wypytujemy, czy ktoś odczuł jakieś objawy, które nie były subiektywne, że coś tam się komuś wydawało, prawda, tylko obiektywnie stracił funkcję. Był to obszar jakichś zaburzeń czucia w zakresie rąk, osłabienie kończyny dolnej. Często zdarza się, że pacjent, który ma stawianą diagnozę, dopiero wstecznie zaczyna sobie przypominać, że w przeszłości już coś takiego było, tylko zignorował. Były to bardzo jakieś zwiewne objawy, przypisano to jakiejś infekcji, innym powodom i w związku z tym okazuje się, że choroba może już bardzo wcześnie być obecna. Często robimy przypadkowo rezonans z jakiegoś innego powodu, bólów głowy, innych dolegliwości i nagle okaże się, że jest wiele zmian patologicznych w mózgu, które natychmiast musimy zacząć diagnozować.
Co ciekawe, te objawy, część z tych objawów, o których pan powiedział, są do wychwycenia przez najbliższych, bo spastyczność, kłopoty z chwytaniem, oczopląs, to są objawy, które z zewnątrz daje się zauważyć.
Tak, można się dopatrzeć, że ktoś ma zaburzenia równowagi, gorzej chodzi, prawda? Czasami pacjent nie zdaje sobie z tego sprawy, a osoby z otoczenia wychwycą to. Albo właśnie mniejsza zgrabność ręki, czyli sprawność jej w dotykaniu przedmiotów i tak dalej, czy przenoszenia herbaty. To są takie objawy, które mogą być wychwycone przez otoczenie.
Czy zaburzenia poznawcze, zaburzenia emocjonalne to jest jakby kolejny etap rozwoju choroby?
Nie jest to może pierwszy objaw, chociaż teoretycznie jest on też możliwy, ale rzadko tak się zdarza. Chociaż są przypadki, że na przykład wystąpią zaburzenia mowy, więc to różnicujemy z innymi przyczynami jak udar mózgu i tak dalej. Rzeczywiście zaburzenia funkcji poznawczych pojawiają się w toku przebiegu choroby, również i wcześniej, ale też i mogą być późnym objawem. Czyli tu mamy do czynienia z takim osłabieniem szybkości myślenia. Nie jest to taki klasyczny obraz ubytku pamięci, prawda, ale spowolnienia, osłabienia koncentracji, co świadczy o uszkadzaniu szlaków łączących w mózgu, że ta nasza sprawność intelektualna słabnie.
No dobrze, a czy tej sprawności, osłabienia tej sprawności nie możemy jakoś usprawiedliwiać przemęczeniem, upływem lat i tak dalej, i tak dalej?
Jak to jest taki izolowany objaw, to oczywiście będziemy przypisywać różnym powodom i może nie być wychwycony. Wspomniałem, ktoś ma dużo ognisk, a tak naprawdę nie odczuwa objawów. Wiele okolic mózgu jest takich niemych klinicznie, czyli nawet powstanie dużej zmiany nie wywołuje bezpośrednich objawów, ale kumulacja ich sprawi, że nasza wydolność też słabnie i dana osoba zmienia się w oczach otoczenia, że inaczej radzi sobie z pewnymi zadaniami i to też może być symptom chorobowy.
Panie profesorze, diagnostyka to jest przede wszystkim ten wywiad neurologiczny, o którym pan wspomniał. To jest badanie rezonansem magnetycznym, ale i badanie płynu rdzeniowo-mózgowego.
Tak, to jest badanie uzupełniające, ale które nadal jest standardem. Badamy, czy toczy się proces zapalny w układzie nerwowym, a płyn jest najlepszym medium, w którym to możemy oznaczyć. Są pewne charakterystyczne zmiany, tak zwane prążki oligoklonalne, produkowanie przeciwciał białek, które pojawiają się w tym płynie, gdy dokonujemy takiego rozkładu, rozdziału elektroforezy białek w płynie mózgowo-rdzeniowym.
Panie profesorze, sklerozis multiplex, stwardnienie rozsiane, wyprzedza ciągle niestety specjalistów. Choroby nie da się wyleczyć, ale można ją leczyć. Jak bardzo skutecznie?
W ostatnich latach bardzo dużo się zmieniło. Był taki stereotyp, że ta choroba jest nieuleczalna, sytuacja jest beznadziejna. Nareszcie udało się to zmienić i obecnie wiemy, że zmieniamy istotnie przebieg choroby. Możemy utrzymać pacjentów przez wiele lat stabilnych, bez oznak chorobowych, mogą funkcjonować. Stało się to dzięki wprowadzeniu licznych leków przeciwzapalnych, celujących w te poszczególne mechanizmy chorobowe. No i cieszy, że to się udało. Jest to jeden z sukcesów neurologii. No oczywiście cały czas czekamy na jeszcze nowsze leki, takie, które cofną chorobę albo zregenerują struktury. Na razie nie jest to możliwe. No ale wcześniej rozpoczęte leczenie i też intensywnie, skutecznie da pozytywny efekt.
Czy specjalista jest w stanie ocenić, jak długo będzie trwał okres remisji i kiedy choroba może dać kolejny rzut?
Znaczy tego w sposób naturalny nie da się przewidzieć, czyli ktoś nieleczony nie może przewidzieć tego, ani nawet najlepszy specjalista. Ale wiedzmy, że jak jest ktoś leczony, przyjmuje regularnie leki, to ryzyko nawrotu maleje, a wręcz możemy całkowicie zlikwidować te rzuty. No więc to jest ten sukces.
Panie profesorze, nie będę chyba w błędzie, jeżeli powiem, że oprócz leczenia klinicznego, szpitalnego, związanego z farmakologią, musi być leczenie towarzyszące. To musi być i wsparcie fizjoterapeutyczne, i wsparcie psychologiczne, zarówno dla pacjenta, jak i dla rodziny.
Oczywiście. Nie wszystko działają leki. Pamiętajmy o aktywności ruchowej, rehabilitacji. Tu mam na myśli osoby, które dopiero mają rozpoznaną chorobę, mają jakiś minimalny deficyt, trzeba samemu ćwiczyć, aktywizować się, ruszać się, żeby nie dopuścić do pewnych wtórnych zaburzeń. Oczywiście inaczej będą traktowane osoby, które już mają zaawansowaną chorobę, muszą fachowo być prowadzone rehabilitacyjnie. No, wsparcie psychologiczne, bardzo ważne. Jeżeli ktoś się załamie na początku, nie uwierzy, że można walczyć z tą chorobą, no to te skutki będą jeszcze większe. No, to nie wolno tego pominąć pod żadnym pozorem. No i leczenie towarzyszące, wyłapywanie innych chorób, porzucenie używek, palenia papierosów szczególnie, no to wszystko ma wpływ na łagodzenie przebiegu choroby.
Powiedział pan o niezwykle istotnej rzeczy, bo choroba dotyka zwykle ludzi albo w młodym, albo w średnim wieku. Dla takiego człowieka wiadomość o tak poważnej chorobie, z którą będzie musiał żyć do końca, może być szokiem. Czy jest szansa więc na to, że tę chorobę można, przepraszam za kolokwializm, oszukać?
Znaczy oszukać nie, musimy ją oswoić, czyli musimy rzeczywiście zastosować wszystkie standardowe metody potwierdzone, aby ją kontrolować. Ale oczywiście musimy być cały czas czujni i nie bagatelizować tego, bo może się to odwrócić. Może na przykład jakiś czynnik, nabyta infekcja. No, mieliśmy w czasie COVID-u niestety dużo zaostrzeń choroby. No to się zdarza, czyli kontekst infekcji, zapalenia i jeszcze zaktywowanie choroby, więc ta czujność obowiązuje nas cały czas.
Czyli u osoby w średnim wieku, po 40, jeżeli wystąpią objawy, o których mówiliśmy, ból oczu, zmęczenie, powinna taka osoba skontaktować się ze specjalistą?
Tak, specyficzne objawy natychmiast, w sensie ból oka, bo z reguły jest to jedno oko z zaburzeniem widzenia, ale tak, jeżeli coś pojawia się de novo i ma taki charakter wyraźny, że tego nie było, a jest, no to zdecydowanie wymaga konsultacji.
Dziękuję pięknie za udział w programie. Profesor Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję panie profesorze.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam państwa.
Dobranoc.